Kochani, witam Was najserdeczniej jak potrafię z dalekiej Polski. Pastor Daniel poprosił mnie, abym podzielił się dzisiaj z Wami Słowem Bożym. Także siedzę sobie w pokoiku u swojej kuzynki, ponieważ tutaj mam dostęp do Wi-Fi i mogę to robić. Kochani, chciałbym dzisiaj swoje rozważanie oprzeć na fragmencie Słowa Bożego, które czytamy i zostało nam zapisane przez Łukasza w 21 rozdziale, 25 do 36 wersetu. Wierzę, że zostałem zainspirowany przez Ducha Świętego, aby tym fragmentem się podzielić ze względu na ciągle nietypowe czasy, w których żyjemy. Trochę się przeciągają, trochę jesteśmy nimi zmęczeni. Nie wiemy, w którym kierunku to pójdzie, czy będzie gorzej, czy będzie łatwiej, ale jest co jest. Musimy sobie jakoś radzić. Wiecie, wydarzenia, jest pewien rodzaj wydarzeń, które i w historii, i dzisiaj są tak przygnębiające, że pozbawiają nadziei, radości, chęci do życia. Ludzie się zastanawiają, co dalej, czy w ogóle warto startować z pomysłami w życiu, zakładać rodziny, otwierać jakieś działalności gospodarcze, zakładać firmy, nawet co będzie z kościołem. Niektóre kościoły tutaj w Polsce są tak ograniczone. Ostatnie obostrzenia zwiększyły tą osobistą przestrzeń przypadającą na jedną osobę do 15 metrów kwadratowych, więc niektóre kościoły są otwarte, inne zamykają, bo nie warto, ze względu na to, że mają małe kaplice, małe pomieszczenia. Cieszę się, żeśmy się jeszcze nie przyzwyczaili do tego, że to jest nowa normalność. Ja ciągle zapominam maski w samochodzie. Idę do sklepu, przed drzwiami piszę, maseczka wymagana, wracam do samochodu, bo zapominam. Już prawie rok czasu, cieszę się, że się nie przyzwyczaiłem. Wiecie, to jest tak jakby wyjść z domu bez butów, nie? No raczej nikt już nie zapomina założyć butów, ale tak sobie myślę, kiedy w historii buty się pojawiły, a kiedyś ludzie chodzili boso, to na pewno był czas, że zapominali je zakładać, bo to była jakaś tam nowa część garderoby. Więc dzisiejsze rozważanie ma na celu, i tak modlę się, aby Bóg przemówił do każdego z nas, w sprawie nadziei. Te czasy, jakie opisałem, powodują, że znalezienie nadziei wydaje się jak szukanie igły w stogu siana. Jak również chciałbym, żebyśmy doszukali się dobrej nowiny w tekście, który będziemy czytać. Ponieważ wydaje się on zwiastunem złej nowiny. Ale Ewangelia jest dobrą nowiną, więc będziemy szukać tej igły w stogu siana. Będziemy szukać dobrej nowiny w dzisiejszym tekście i będziemy szukać nadziei w dzisiejszej sytuacji, która jest na całym świecie. A oto Słowo Boże, 21 rozdział, 25 do 36 wersetu. I będą znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy zobaczył Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. I gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. I przytoczył im taką przypowieść. Popatrzcie na figowiec i pozostałe drzewa. Kiedy puszczają pączki, widzicie to i wiecie, że zbliża się lato. Podobnie będąc świadkami tych wydarzeń, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa z pewnością nie przeminą. Strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was znienacka, niczym sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Bądźcie więc czujni w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Człowieczym. Fragment ten przez biblistów jest zaliczany do tak zwanych końcowych mów Jezusa, mów apokaliptycznych albo mów eschatologicznych, jak ktokolwiek lubi bawić się w takie wielkie słowa specjalistyczne. Inaczej słów dotyczących końca. Końca wszystkiego, końca wieku, końca świata, końca rozdziału, jaki znamy, rzeczywistości, jaką znamy. Bo eschatologia to nie jest tylko dotyczące paruzji, powrotu Pana Jezusa na ziemię, ale pewnych końców, pewnych zamykań się tego, co jest. I kiedy zapominamy o tym, to bardzo łatwo można popaść w pewien cynizm, o którym nawet Piotr pisze, że przyjdą na śmiewcy szydercy, którzy będą mówić, gdzież jest to przyobiecane przyjście Jezusa. Czyż rzeczy nie istnieją tak od dawna, jak za ojców, za praojców, dalej jest wszystko tak samo. Gdzież jest to przyobiecane przyjście? Piotr jednak mówi, mimo tego, że ci na śmiewcy będą w ten sposób drwić, to nie oznacza, że koniec nie przyjdzie. Jednego dnia on przyjdzie. Nie wiemy kiedy. Więc dzisiejszy tekst rzeczywiście zawiera trochę złej nowiny. Może i nawet dużo. 25-26 werset szczególnie podkreślają to. I będą znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. A te znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach nie będą zwiastowały nic dobrego. To nie jest tak, jak oczekujemy na wschód słońca i nagle słońce się wynurza z ponad linii horyzontu i jest pięknie. Albo kiedy oczekujemy znaku przebijającego się słońca poprzez chmury. Albo znaku przemijającego deszczu. Albo znaku mijającej nieznośnej pogody. Tęcza jest znakiem, które napawa pokojem, miłością, zachwytem piękna. Więc tutaj te znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach powodują rozpacz, desperację, bezradność, jak również będą działy się rzeczy na ziemi, w świecie przyrody, w świecie natury. Akurat tu Pan Jezus posługuje się morzem i szalejącymi falami. Do tego stopnia, że ludzie mdleć, 26 werset mówi, będą ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców całego świata. Dzisiaj żyjemy wobec takiej klęski, która jest na całym świecie. Nigdy w życiu, kochani, 54 lata przeżyłem, nigdy w życiu nie widziałem klęski, która dotyczy całego świata. Były epidemie za mojego życia, ale to wszystko było jakoś takie regionalne. Były powodzie. Nawet jak lasy płoną, to słyszymy gdzieś tam Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, nawet w Syberii. Syberia ostatnio miała, znaczy ostatnio tam ileś temu, ale stosunkowo niedawno też potężne pożary, tsunami. Ale nigdy nie było tak, że baliśmy się tsunami od strony wschodniej, na przykład w Stanach Zjednoczonych, że od strony Atlantyku i gdzieś tam do Indiany, Ohio czy do Pensylwanii dojdzie woda i cała no, ta wschodnia część, ileś tam set kilometrów w głąb lądu będzie zatopiona. A nigdy w ten sposób, ja w Chicago mieszkałem, także na stan przed zatrzymałem tsunami, wygodnie dla mnie, nie? jakby ktoś tak wiedział i pomyślał, czemu akurat nie do Illinois. I tak może być. Ale tutaj Pan Jezus mówi o takich klęskach żywiołowych, które sprawią, że ludzie na całym świecie będą omdlewać, będą żyć w strachu, będą sparaliżowani strachem. I to jest ta zła wiadomość. Kiedy czytamy dalej, ona jak gdyby przewija się. Ta bezradność, ta beznadzieja, desperacja, niewiadoma, strach. Ludzie przestają żyć za życia. Nie mówimy tu o śmierci. Mówimy tutaj, gdzie ludzie żyją tak, jakby nie żyli. Nie wiem, ale ja zaczynam widzieć podobne zjawiska już dzisiaj. Ludzie niektórzy są tak sparaliżowani strachem, że nie wiedzą, co robić. Wziąć udział w czymś, czy nie wziąć, bo będą tam inni ludzie. I trudno jest powiedzieć, że są nieodpowiedzialni albo po prostu boją się o siebie, boją się o innych, a no jest dziwna sytuacja. W międzyczasie dzieją się różnego rodzaju zamieszki społeczne w różnych krajach, a w Stanach w związku z całą sprawą wyborów, wcześniej pojednania rasowego albo niepojednania, jakkolwiek to chcemy nazwać. Teraz jestem w Polsce, całe przewały również z tą nową ustawą konstytucyjną i tak dalej, strajki, demonstracje na ulicach, niszczenie dorobku kulturowego i tak dalej. Rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Gdzieś tam było coś, nie wiem, pamiętam czasy Solidarności, gdzieś tam graffiti pojawiło się na jakimś pomniku wywyższającym komunę, mieliśmy Lenina, Stalina i innych tam zasłużonych w czasach komuny w Polsce, no to gdzieś tam się pojawiło jakieś graffiti pędzlem i olejną farbą, ale nigdy tak nagminnie, kiedy kościoły są demolowane, kiedy pomniki, a historyczne pomniki są niszczone i w Stanach, i tutaj. Wymieniam te dwa kraje po prostu, bo niedawno w Stanach byłem, teraz jestem tutaj. Są to w pewnym sensie takie nowe zjawiska, bynajmniej dla mnie, który przeżył tylko 54 lata. Mam nadzieję, że to jest tylko połowa mojego życia, jeżeli świat będzie istniał. Wiele złej wieści, złej nowiny. Ale również znajdujemy tutaj trochę złej i dobrej nowiny. Nie w sensie mieszanki, ale to samo wydarzenie może być dla jednych dobrą, a dla drugich złą nowiną. Na przykład 27 werset, że kiedy to się będzie działo, wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Czy jest to dobra, czy zła nowina? No to zależy. Zależy od ciebie. Czy przyjście Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa jest dobrą nowiną dla ciebie, czy złą nowiną? Jeżeli jesteś przywiązany do życia tutaj, niekoniecznie, że jesteś niewierzący, czy jesteś złą osobą, ale jeżeli jesteś przywiązany do swojego stylu życia, do tego, co było, do status quo, żeby dalej było tak, jak było, to najprawdopodobniej rychłe nadejście Syna Człowieczego jest złą nowiną. Ja miałem okresy w życiu, gdzie dla mnie to nagłe przyjście Jezusa było złą nowiną. Po pierwsze, był czas, że nie czułem się gotowy. Przez to nie chcę powiedzieć, że czuć się, a nie czuć się, to jest jakiś taki fundament wiarygodny, ale jako nastolatek różne tam rzeczy miałem na sumieniu i często czułem, że gdyby Pan Jezus przyszedł, no to miałbym kłopoty. Nie mówię przez to, że moje myślenie było poprawne, ale miałem też marzenia. Na przykład chciałem się ożenić, założyć rodzinę. Więc prosiłem Pana Jezusa, żeby nie przychodził. Bo jak przyjdzie, to przerwie mi to wszystko. A ja bym chciał jeszcze trochę sobie pożyć. Ale są ludzie, dla których nadejście Syna Człowieczego jest przerażające. To są ludzie, którzy budują swoje życie bez Jego obecności, bez Jego udziału, bez zaproszenia Jezusa do swojego życia, aby prowadził, aby rządził, aby również był jak gdyby, nie jak gdyby, ale był tym, który jest wszystkim w naszym życiu. Dla tych ludzi nadejście Syna Człowieczego jest złą nowiną. 26 werset mówi, że kiedy będziemy widzieć te rzeczy, które tutaj Pan Jezus, dwudziesty dziewiąty werset. I tutaj Pan Jezus posługuje się przypowieścią drzewa figowego, że kiedy widzimy, że pojawiają się pierwsze pączki i zaczynają się rozwijać i liście z nich wychodzą, Pan Jezus mówi, po tym poznajecie, że za niedługo będzie lato. I na ogół lato jest dobrą nowiną. Tylko tutaj obrazem lata dla niektórych jest zła nowina, ponieważ te wydarzenia, które paraliżują ludzi, sprawiają, że cały świat omdlewa ze strachu przed tym, w oczekiwaniu tego, co jeszcze ma się wydarzyć, gorszej fali, większej, czegoś straszniejszego, jest złą nowiną. Ale dla ludzi, którzy wierzą, może być dobrą nowiną. Bo potem Pan Jezus mówi w 31 wersecie, poznajecie, że blisko jest Królestwo Boże. Ale mimo tego, że Królestwo Boże nadchodzi, więc patrzymy i nie mówimy, co to będzie, wszystko się wali, wszystko się rozsypuje. Człowiek, który wierzy, który złożył swoją ufność w Chrystusie, mówi, to oznacza, że Królestwo Boże się zbliża. Świat robi miejsce na nadejście Królestwa Bożego i królowania Chrystusa, kiedy to wszystko się dzieje. Ale dla niektórych nadejście Królestwa Bożego jest złą nowiną. Jest to pewien początek końca, gdzie ziemia przeminie, niebo i ziemia przeminie. Dla niektórych jest to dobra nowina, bo oczekują nowej ziemi i nowego nieba. A dla innych jest to zła nowina, ponieważ mają plany związane z tą rzeczywistością, która przemija nieubłaganie. Ale teraz skupmy się na dobrej nowinie, że w tym tekście jest coś, co jest tylko dobrą nowiną. 27 i 28 werset. Kiedy to wszystko będzie się działo, Pan Jezus mówi, to oznacza, że zbliża się wasze odkupienie. Odkupienie oznacza wasz ratunek, wasza nowa rzeczywistość, wasze nowe szanse, nowy początek, wszystko nowe, lepsze, dobre, cudowne. Odkupienie. Plan Jezusa dla tego świata. Plan Boży dla swojego stworzenia. To jest odkupienie. Paweł mówi, że całe stworzenie oczekuje odkupienia. Nawet przyroda oczekuje odkupienia, pewnego resetu, pewnego ratunku, początku. Początku czegoś, co jest nowe i początku końca tego, co jest stare. Przez jakiś czas jedno i drugie będzie się nakładać, aż to, co stare, złe, przeminie, nastanie to, co jest nowe, to, co Bóg planuje dla tego świata. A więc zbliża się odkupienie. Jest to dobra nowina. 33 werset mówi, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. To jest dobra nowina. Ale są ci, którzy skupiają się tylko na przemijaniu ziemi i nieba i tego, co zbudowali, i tego, do czego są przywiązani. Pan Jezus powiedział, że gdzie nasze serce jest, tam będzie nasz skarb. Nasz skarb jest tam, gdzie jest nasze serce, do czego jesteśmy przywiązani. Czy do tego, cośmy zbudowali, zarobiliśmy, a nawet pewien dorobek, nasze dziedzictwo, nasz dorobek nawet duchowy, religijny, rodzinny. Jeżeli jesteśmy do tego bardziej przywiązani, aniżeli do słów Jezusa i do planu Bożego, jest to zła nowina. Ale dobra nowina, że to wszystko przemija, ale słowa Boże nie przemijają. Słowa Boże trwają wiecznie. W swoim pouczeniu, w swojej zachęcie, w swoim ostrzeżeniu i w swoim wypełnieniu. One są aktualne, nie przemijają. I wreszcie 36 werset mówi, że kulminacją tego wszystkiego będzie fakt, że staniemy przed Synem Człowieczym. Staniemy przed Nim twarzą w twarz. Byliście kiedykolwiek zaskoczeni, że nagle stajecie przed osobą, którą widzieliście z daleka, ale nie rozpoznawaliście, później zapomnieliście i nagle ta osoba staje przed wami i widzicie, to jest przyjaciel, znajomy, rodzina, ale nie rozpoznaliście, gdzieś w drzwiach. Otwieracie drzwi, a ktoś stoi po drugiej stronie, nie wiedzieliście o tym. To jest spotkanie z Synem Człowieczym. Pan Jezus przychodzi, żeby spotkać się z nami. Będziemy musieli stanąć przed Nim twarzą w twarz. Pytanie jest, czy jest to dobra nowina, czy zła nowina? Jest to dobra nowina. Ponieważ Pan Jezus również pragnie stanąć przed Tobą twarzą w twarz. To jest spotkanie z kimś, że nie musimy się zastanawiać, czy ten ktoś się chce z nami spotkać. Jako pastor czasem szedłem odwiedzić kogoś i nie byłem pewny, czy ta osoba chce, żebym ją odwiedził. I wtedy jestem zestresowany. Wtedy nie wiem, jaka reakcja będzie. Nie wiem, czego się spodziewać. Ale kiedy idę do kogoś, kto wiem, że mnie oczekuje, to jest całkowicie inny ładunek emocjonalny. Idę z radością. Nie mogę się już doczekać, żeby się spotkać, bo wiem, że ta osoba chce się ze mną spotkać, tak jak ja chcę się z tą osobą spotkać. Spotkanie z Jezusem jest wzajemne. Pan Jezus chce się z nami spotkać, tak jak teraz się chce z Tobą spotkać. I codziennie chce się z Tobą spotykać, tak zechce się z Tobą spotkać przy Jego przyjściu, przy tym kulminacyjnym powrocie Pana Jezusa na ziemię, kiedy przyjdzie ustanowić swoje rządy. Rządy na wieki nad całym swoim stworzeniem. Więc dzisiejsze słowa wzywają nas do czegoś. Bóg dzisiaj wzywa Ciebie i mnie poprzez to słowo do czegoś. Do czego? 28 werset. Pan Jezus wzywa i mówi: wyprostujcie się i podnieście głowy. Wyprostujcie się i podnieście głowy. Kochani, w życiu wiemy, że człowiek, który jest wyprostowany i idzie z podniesioną głową, może oznaczać, niekoniecznie, to może oznaczać arogancję, dumę, niedostępność, pewność siebie. I to są takie cechy niekoniecznie pomagające nam zbliżyć się do Boga i osiągnąć w życiu to, co Bóg ma dla nas. Ale również niekoniecznie odmiennością czy odwrotnością tego jest człowiek pochylony, człowiek chodzący jak zmokła kura. To jest taka też fałszywa pewna skromność, pewna pobożność, która niekoniecznie też musi oznaczać dokładnie taką postawę serca tylko dlatego, że na zewnątrz tak siebie pokazujemy. Pan Jezus tutaj wcale nie zachęca nas, abyśmy chodzili ze spuszczonymi głowami, z pochylonymi ciałami, ale na wiadomość, że zbliża się odkupienie wasze. Kiedy to wszystko widzicie i ludzie się za głowę łapią i boją się i są sparaliżowani, my się wyprostowujemy, podnosimy głowy nasze i idziemy przez to życie. Dlaczego? Bo dzień odkupienia się zbliża. Nasze odkupienie się zbliża. I kochani, to nie oznacza, że jesteśmy jakąś wyselekcjonowaną grupą, jakąś elitą religijną, sektą, że my, a oni nie. U naśladowców Chrystusa nie ma my i oni, ale mamy pragnienie takie samo, jakie ma Jezus. Pan Jezus pragnie zbawić wszystkich. Pan Jezus pragnie zbawić cały świat. Pan Jezus pragnie uratować całe swoje stworzenie. Oczywiście tego nie pogwałci, bo metodą i drogą Jezusa jest droga miłości, a w miłości nie ma manipulacji, nie ma przymuszania, nie ma wykręcania ręki, nie ma zmuszania do relacji. Ale Pan Jezus pragnie. I kiedy idziemy przez ten świat z wyprostowaną głową, to nie na zasadzie oni idą na zginienie, a my jesteśmy odkupieni. Ale idziemy jako zwiastunowie uniwersalnego, ostatecznego, powszechnego odkupienia dostępnego dla każdego, kto pragnie. Wirus dotknął wszystkich. Pandemia dotknęła wszystkich. Te nieszczęścia przychodzą na cały świat. Są tak potężne w swoim źle, że musimy pamiętać, że odkupienie jest również dla wszystkich. To nie jest jakaś mała dawka, którą niektórzy wtajemniczeni, z niej mogą skorzystać. Nie wiadomo, co będzie ze szczepionkami, nie? Różne są historie, różne są teorie. Ze szczepionką wiecznego życia, ze szczepionką ratowania życia, zbawienia, odkupienia, nie ma nic ukrytego. Nie ma skutków ubocznych. Ta szczepionka, to odkupienie w Jezusie jest dostępne dla wszystkich ludzi. Tylko nikt na siłę ci tego nie będzie dawał. Trzeba sięgnąć, poprosić, podziękować, spożyć, przyjąć. Takie proste. Pan Jezus odkupia cały świat. Po drugie, dobra nowina to kiedy wszystko przeminie, słowa Jezusa nie przeminą. A więc po pierwsze zbliża się odkupienie, po drugie słowa Jezusa nigdy nie przeminą, Słowo Boże nigdy nie przeminie, trwa wiecznie i wreszcie mamy spotkanie ze Synem Człowieczym. Mamy wezwanie, abyśmy podnieśli nasze głowy i stali wyprostowani. I wreszcie Pan Jezus wzywa nas, abyśmy coś wiedzieli. 31 werset. Podobnie będąc świadkami tych wydarzeń, jakich wydarzeń? Wydarzeń, które przyprawiają cały świat o paraliż, o strach, o zniechęcenie, o brak nadziei, o niewiarę, o cynizm, o szyderstwo, o zło, o przemoc, a tak sobie wymieniam, gdyby... No właśnie. Podobnie będąc świadkami tych wydarzeń, wiedzcie, coś musimy wiedzieć, kiedy widzimy, kiedy słyszymy o tych strasznych rzeczach, nawet dzisiaj. Wiedzcie. A gdzie jesteśmy? 31 werset. Podobnie będąc świadkami tych wydarzeń, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Wiedzcie. A więc po pierwsze wyprostujcie się i podnieście głowy. Po drugie wiedzcie. Musimy coś wiedzieć, kochani. To nie jest tak. Inaczej. Nie ma nic złego, kiedy się zastanawiamy, kiedy się drapiemy w głowę i mówimy, ja już sam nie wiem, jak to jest wreszcie, o co to chodzi. Nie ma nic z tym złego. Ale coś musimy wiedzieć. Pomyśl teraz przez chwilę. Co wiesz? Ja na przykład wiem, że kocham swoją rodzinę. Wiem, że kocham żonę, wiem, że kocham synów, synowe, wnuki. Ja to wiem. Też wiem, że oni mnie kochają. Też wiem, że mogę liczyć na ich pomoc i wiem, że oni mogą liczyć na moją pomoc. Czasem się zastanawiam, czy oni wiedzą, że mogą liczyć na moją pomoc. Ale ja wiem. Musimy dla naszego zdrowia, dla naszej radości i nadziei musimy pewne rzeczy wiedzieć. I nie bać się, bo czasami możemy się rozczarować, może być inaczej niż wiemy, ale ciągle musimy coś wiedzieć. I dlatego Pan Jezus tutaj zaprasza do tego, abyśmy pewne rzeczy wiedzieli. Nie byli ciągle, ja nie wiem, co to oznacza. A ja nie wiem, no ekonomia się wali, ja nie wiem, co to oznacza. Mamy pandemię na całym świecie, ja nie wiem, co to oznacza. Społeczeństwa prawie, że w każdym narodzie coś manifestują, coś się dzieje, jakiś powstaje ogólny chaos, anarchia. Ja nie wiem, co to oznacza. Możemy nie wiedzieć, co z tego będzie w następnym roku, w 5, 10, ale musimy wiedzieć, że kiedy to się dzieje, kiedy to się rozsypują, te ludzkie potęgi stają się bezradne, a inne wzrastają się, wydaje, że stają się absolutne w swojej władzy. Pan Jezus mówi, wiedzcie, że to wszystko to jest preludium, to jest wstęp do nadejścia Bożego Królestwa. Boże Królestwo nadchodzi. Z Królem, z Boskim Królem, którym jest Syn Człowieczy, Jezus Chrystus. I wreszcie 34 werset, Pan Jezus wzywa nas, że kiedy to się wszystko będzie działo, abyśmy zachowali wrażliwe serca, aby wasze serca nie straciły wrażliwości. 34 werset. Aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk codziennego życia. Bóg patrzy na serce. I Bóg pragnie wrażliwego serca. Boże serce jest wrażliwe. I wrażliwe serce to jest takie, które czuje i to, co dobre, i to, co złe. To, co jest bolesne i to, co jest kojące. To, co jest radosne i to, co jest przerażające. Wrażliwe serce czuje jedno i drugie. My byśmy chcieli mieć takie wrażliwe serce, które by tylko czuły radość, ulgę, przyjemność, pokój. Ale wrażliwe serce czuje też tą drugą stronę. Nie ma selektywnej wrażliwości. I dlatego ludzie nie są w stanie znieść tej ceny wrażliwości, że często słyszymy, czujemy, co inni czują. Jest to uciążliwe w pewnym sensie. Dokonujemy tak zwanego znieczulania się. I tutaj Pan Jezus podaje znieczulanie się jako obżarstwo, przepicie oraz troski dnia codziennego. Tam to słowo obżarstwo, a jak gdyby trochę szerzej, tu chodzi o nadmierne oddawanie się przyjemnościom, tu chodzi o pewnego rodzaju libacje, imprezy, uczty ucieczkowe, takie escape'y. A od tego, co jest. Wiecie, nie ma nic złego, kiedy stosujemy czasem takie chwilowe odskocznie. Czekamy na weekend, czekamy na piątek wieczór, na sobotę, żeby gryla sobie zrobić w gronie bliskich, bo cały tydzień pracowaliśmy, żeby przestać o pewnych rzeczach myśleć. Ale to obżarstwo to jest marnotrawienie energii, środków, czasu dla pewnego ukojenia, cierpienia, bólu i ciężaru, ale nie regeneracji. A ostatecznie serce staje się nieczułe. Potrzebuje za każdym razem większej dawki. Więc nie ograniczajmy tego słowa obżarstwa tylko do nadmiernej ilości jedzenia, co też może być, jak również przepicia, w sensie nadużywania różnych substancji, alkoholu, narkotyków, leków i tak dalej. Ale Pan Jezus mówi, pozostańcie wrażliwi. I ktoś powie, no ja tego nie robię, tak jestem zajęty i zapracowany, że nie ma... Pan Jezus poruszył to też. I mówi, że nasze serca mogą stracić swoją wrażliwość na wskutek trosk dnia codziennego, życia codziennego. Kiedy przepracowujemy się, kiedy uciekamy w pracę, kiedy uciekamy się w różne zajęcia, nie muszę się zająć, żeby już przestać o tym myśleć, tracimy wrażliwość serca. A Bóg potrzebuje naszych serc, żeby były wrażliwe, abyśmy mogli słyszeć Jego głos, abyśmy mogli być prowadzeni przez Niego, abyśmy mogli też widzieć nadzieję, widzieć dobrą nowinę w całym tym natłoku złych wieści. Potrzebujemy do tego wrażliwego serca. A więc wyprostujcie się, podnieście głowy, wiedzcie, że blisko jest Boże Królestwo i Boży Król, jak również bądźcie wrażliwi w sercu. Nie znieczulajcie się niczym. Nie znieczulajmy się. Nie uciekajmy od tego. Płaćmy cenę tej niewygody, że nasze serce czuje wszystko i ból, i ukojenie, i radość, i smutek jednakowo. To jest serce Jezusa. I wreszcie na koniec, 36 werset, Pan Jezus mówi, bądźcie czujni. Z tym wrażliwym sercem idzie czujność, którą rozbudzamy nie mechaniczną, nieobowiązkową modlitwą, ale modlitwą wypływającą z naszej relacji, żywej relacji, bliskiej relacji z Bogiem, który jest prawdziwy dla nas. Wtedy jesteśmy czujni. Czujni w sensie gotowości. I gotowości nie... To prawda, tutaj jest, abyśmy byli gotowi stanąć przed Synem Człowieczym. Ale kochani, to ostatecznie prowadzi nas do nadziei żywej, bo tego dzisiaj szukamy, nadziei w obecnych czasach i nadziei w tym tekście. To prowadzi nas do nadziei, która nie ignoruje niczego, co jest, jak również nie buduje się na jakiejś wyobraźni pewnej sielanki cukierkowatości, która za niedługo przyjdzie, ale nadzieja nadchodzącego Królestwa Bożego, powracającego Króla, Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa, jest potrzebna nam na dzisiaj, abyśmy żyli, przeżywali radość, byli pełni nadziei, byli źródłem zachęty dla drugich, nieśli pomoc dla drugich. Bo kiedy będziemy sparaliżowani strachem, beznadzieją, skupiamy się tylko na sobie, na własnym przetrwaniu i ostatecznie giniemy. Dlatego bądźmy czujni, módlmy się, zachowujmy wrażliwe serce, wiedzmy, że blisko jest Królestwo Boże, bądźmy wyprostowani z podniesioną głową, gdyż odkupienie nasze jest bliskie. Zachęcajmy wszystkich do tego odkupienia, że ono jest dostępne dla każdego. Kochani, niech was Bóg błogosławi. Kocham was, Jezus was kocha, Bóg jest z wami, damy radę, nasze odkupienie nadchodzi. Głowa do góry, niech serca nasze będą przepełnione radością. I tak to jest, kiedy kaznodzieja, kiedy już skończył kazanie, ciągle nie mówi amen i zaczyna się powtarzać. Zostańcie z Bogiem. Amen.